rozmowy.
Dzień dobry, dobry wieczór. Jacek Pol za sterami barki, mogę powiedzieć. Jesteśmy już na pokładzie barki. Barbara Sadowska, Katarzyna Banaszak i Waldemar Zieliński, po prostu Waldek. Jesteśmy na barce i płyniemy, jak zapowiadałam, w wiadomym, słusznym, społecznym kierunku. Dziś będziemy podsumowywali wszystko, co się wydarzyło w minionym roku w działalności Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka i w Poznaniu, i w Wielkopolsce, i w Polsce, i za granicą. Waldek reprezentuje zagranicę, jest streetwalkerem, czyli taką osobą, która przekonuje ludzi, którzy są w kryzysach bezdomności, także uzależnienia na przykład, do powrotu do domu, ale nie tak, żeby po prostu zabrali się i przejechali granicę, już w tym wypadku polsko-niemiecką, i tam się zostawia, bo się nie zostawia, tylko barka otacza opieką taką sensowną, czyli daje narzędzia do zrobienia wędki. Kiedyś Tomek Świętej Pamięci, współzałożyciel z Basią Sadowską Barki, mówił o wędce, a potem narzędzia weszły i rzeczywiście narzędzia są najlepsze. No i właśnie Waldek jako streetwalker, czyli ta osoba, która przekonuje jednak do tego, że jest życie tutaj w Polsce i jest możliwość stanięcia mocno na nogach. Oczywiście to nie jest bez wysiłku, ale o tym też będziemy opowiadali, bo życie to nie jest bajka, tylko bajka. Czasami jest bajka. Czasami zdarzają się w życiu cuda i o tym też będziemy opowiadali. Będziemy też opowiadali, rozmawiali, czy państwo też mogą się włączyć do naszej rozmowy o działalności Fundacji Barka na rzecz imigracji i wszelkich aktywności dotyczących włączania ludzi, którzy musieli zmienić kraj swojego pobytu, zamieszkania. Tutaj w tle słyszą państwo takich dodatkowych gości. To jest Argo i Luna. Jeżeli mówimy o wspieraniu, to właśnie też jest element wsparcia. Osoba, przyjaciel na co dzień Argo i Luny, pan Oskar, jest chwilowo chory i zbiera siły, a ja się po prostu zaopiekowałam Argo i Luną i jesteśmy w tej chwili w studiu, a Argo i Luna bardzo się kochają i się bawią te pomruki. Ja tutaj zaraz wyciszę, tak? Argo, bardzo proszę. Luna, o, kochani jesteście, jest audycja. Jest audycja, rozmawiamy o sprawach społecznych, o wspieraniu ludzi, o tym, co się wydarzyło w Barce w minionym roku. I mogę powiedzieć, że rok był trudny, piękny, trudny i piękny. O, w taki sposób bym opowiedziała. Marysia Sadowska z Fundacji Barka, zdiagnozowana w lipcu, nagle, a z glejakiem 4. stopnia. Pospolite ruszenie, potrzeba uzbierania w jak najkrótszym czasie dużej kwoty na specjalistyczną terapię w kolonii. Śmierć znakomitego aktywisty. Nie wiem, nawet chyba nie mam odpowiedniego słowa. Cezarego Miżejewskiego, którego miałam przyjemność poznać w 2001 roku, kiedy przyjechał do Barki razem z ministrem Hausnerem. I wtedy Tomek Sadowski i Basia Sadowska przedstawili projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych. Byłyśmy wtedy z Marysią Blimel. I tak, ja jestem zdania, że trzeba władzy patrzeć na ręce. Niby wszyscy dziennikarze są tego zdania, ale z Marysią byłyśmy na tyle konsekwentne, że rejestrowałyśmy całe spotkanie, całą wizytę ministra Hausnera, jego obietnice i mówi, że na pewno się zajmie, na pewno. A my mówimy z Marysią, oho, mamy to nagrane, emitujemy to na antenie. Naprawdę po niedużych skrótach spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w Barce, na Zawadach, przy Świętego Wincentego 6/9, wyemitowałyśmy na antenie Radia Merkury. No i co? 2001 rok, 2004 jest ustawa. I minister Hausner dotrzymał słowa. Powiem tak. Ja żyję trochę i uważam, że to jest chyba jedyny minister, który dotrzymał od początku do końca danego słowa. Że swoim pracownikom miał do rozpracowania projekt, który zaproponowali Barbara i Tomasz Sadowscy. Wśród tych pracowników, ja tutaj taką długą dygresję zrobiłam, ale to ma sens, bo wśród tych pracowników był Cezary Mirzejewski, świętej pamięci. Jeżeli mówię właśnie o tym, że rok był trudny, piękny i trudny, to teraz właśnie też o Cezarym Mirzejewskim. Jeżeli powiem, że był piękny, to myślę o Kasi Banaszak i o tym, co dzieje się fantastycznego w sferze Ukraińców i pracy i aktywności i wsparcia. I o tym wszystkim porozmawiamy. Miałam tak zasygnalizować, ale tutaj się okazuje, że oho, jeszcze był pik Luny i już jest wspaniale. Luna jest wyluzowana, zadowolona i właśnie takie jest publiczne medium i ta godzina sprzyja właśnie temu, żebyśmy byli w towarzystwie. O, teraz się otrzepała. Luna po prostu łapie oddech i już teraz będzie grzeczna, spokojna. A my rozmawiamy o minionym roku i o wszystkich tych historiach, czyli relacja. Co u Marysi Sadowskiej?
No,
Barbara Sadowska.
Rzeczywiście od 25 lipca trochę tak mieliśmy taką sytuację, jakby się świat nam zarwał, jakby się po prostu rozsypał w kawałki. No, Marysia, która poszła z powodu bólu głowy do lekarza, okazało się, że ma tego glejaka czwartego stopnia, typ dziki i niemetylowany, czyli taki jakby w skali najzłośliwszy nowotwór mózgu. Po prostu to była taka najpierw właściwie rozpacz i niewiara, że to jest w ogóle możliwe. Odrzucanie tej informacji, podejrzewanie lekarzy, że może zmienili dokumenty, że może się pomylili. No i potem właściwie tak człowiek w takiej sytuacji zawsze musi stanąć oko w oko z tą prawdą i właśnie ma możliwość zareagowania, prawda? I może jest wolny i tej diagnozy nie zmieni, ale może podjąć walkę albo się załamać. Może starać się robić psychicznie też tak właśnie jakby nie przyjmować takiej informacji, że to już jest wszystko skończone. No i myślę, że tutaj całe jakby środowisko Barki i w Polsce, i za granicą, i media, i szeroko właśnie ludzie, środowiska, firmy, które z nami współpracowały, i organizacje obywatelskie. No, to był taki niezwykły zryw, i koncerty charytatywne, i licytacje, i ludzie malowali obrazy, ofiarowali je, i śpiewali, i dawali swoje mieszkania, żeby ludzie mogli inni kupić tam pobyty. No i powiem Państwu, że doświadczyliśmy takiej nieprawdopodobnej fali miłości, wsparcia, takiego solidaryzmu z nami. I każdy taki gest, te ilości listów, maili, telefonów, Państwa też wpłaty na tą zrzutkę, to były jak takie koła ratunkowe, nie? Że po prostu, że to była każde słowo, każda jakaś informacja, że ktoś żyje już więcej lat niż tylko rok z tym glejakiem, że gdzieś są jakieś metody leczenia poza tym tradycyjnym. Nie? I to było tak dla nas ważne, i że właściwie ten okres przeżyliśmy łącznie z operacją, w której też szczęśliwie udało się usunąć całego tego glejaka. I rozpoczęliśmy to standardowe leczenie, radioterapię i chemioterapię, ale też właśnie tą terapię, immunoterapię w kolonii. I muszę powiedzieć, że Marysia miała pod koniec roku robiony rezonans i tak zwany PET, prześwietlenie głowy, i z bijącym sercem czekaliśmy na wyniki. No i pod koniec roku, już po świętach, przyszła informacja, że ten glejak, że go nie ma po prostu. Że go nie ma, chociaż po operacji lekarz powiedział, że głównego glejaka usunął, ale że są komórki posiane. I wiecie Państwo, ja się spodziewałam, że po prostu przy tym typie glejaka, on będzie rósł w głowie, będzie niszczył komórki zdrowe Marysi i po prostu ten typ taki, mówią o nim mutant, że się bardzo szybko rozwija. Tymczasem właśnie był ten wynik, że głowa jest czysta, więc ale oczywiście trzeba dalej walczyć, bo on tam może jest w uśpieniu. No ale też chciałam powiedzieć o wielkiej takiej modlitwie w całej Europie, nawet na świecie, o relikwiach, które do nas przyjechały aż z Rzeszowa. Taki przyjaciel Barki znał nas, nie widzieliśmy się kilkanaście lat, ale znał nas, jak tam ziarna ekonomii solidarnej na Podkarpaciu sialiśmy. To proszę sobie wyobrazić, że jak dowiedział się, że jest taka trudna sytuacja, to wyprosił proboszcza w jednym z kościołów w Rzeszowie, żeby dał mu z ołtarza relikwie świętego Szarbela. Święty Szarbel to taki wielki, święty uzdrowiciel z Libanu, który po prostu ma wiele z takich udokumentowanych cudów, w tym też osoby, matka modląca się o zdrowie 15-letniej córki też z glejakiem. I lekarze stwierdzili, nie potrafili tego wyjaśnić, że ten glejak też zniknął. No więc jakoś tak i te modlitwy, i ten Sławek, który te relikwie nam przywiózł na tydzień i tydzień, myśmy się modlili, potem Marysia z Bartkiem je odwiozła do Rzeszowa. No i też jakoś też jesteśmy ludźmi wierzącymi i do tej Barki Niebiańskiej, do tych wszystkich, którzy byli w Barce, a odeszli. Heniu świętej pamięci, Ziutka, Andrzej Janik, prawda, Ewa Myrcik, wszyscy, którzy kochali nas i kochali nasze dzieci, kochali Marysię, więc też do tej niebiańskiej Barki i do naszego Tomka o wstawiennictwo. I ponieważ jesteśmy ludźmi wierzącymi, więc myślę, że od strony medycznej zrobiliśmy wszystko, co możliwe. robimy też alternatywę, medycynę uzupełniającą, alternatywną, tą immunoterapię, no i też modlitwa, medytacja, nawiązywanie relacji z tymi, którzy mogą nas wesprzeć tam, będąc w niebiosach.
To jest właśnie i to jest to, co piękne. Ale ja jeszcze powiem, że po tych latach wszystkich, kiedy obserwuję, jak rośnie barka, jak... O, Luna się otrzepała. Jak wzrasta barka, jak wzrastają mieszkańcy barki, którzy się wymieniają. No, takie jest życie. Jedni staną na nogach za pierwszym razem, inni podejmują ileś prób, ale myślę, że ta historia, ta trudna historia z Marysią pokazała, jaką moc mają mieszkańcy barki. Bo ja to obserwowałam, ja nagrywałam. Ja tylko część tego, co się wydarzyło od lipca do grudnia, zaprezentowałam na naszej antenie. Ja mam mnóstwo nagrań jeszcze, nad którymi pracuję i to nie jest taka historia, w której chciałabym pokazać, że tutaj ktoś coś... Nie, to jest coś tak niezwykłego, że ludzie, którzy odebrali, dostali pomoc od was z barki, mogli dać fizycznie, realnie coś od siebie. No przecież Darek, który zlicytował kolację wartości 4000 złotych, oszczędności swojego życia dał na tą kolację. No to jeszcze zrobił wyprawę, kolację dla wszystkich, bo nie wiedział. Trochę by go krępowało być na kolacji tylko z Marysią. W związku z tym wyprawił kolację dla
całej wspólnoty. Nie wiem,
dla całej wspólnoty.
40 osób przyjechało.
Tak jest, właśnie.
40 osób przyjechało.
I to jest, ja o tym mówię, że to nie jest tak. Jesteśmy w różnych sytuacjach i to nie chodzi o pieniądze, bo to chodzi o coś... O coś więcej. Przepraszam, że tak mam taką potrzebę wypowiedzenia tego, co jest cudem właśnie dla mnie. Jest cudem jest dla mnie to, że człowiek, który może był w kryzysie, jest w kryzysie, ale jeżeli tylko dostanie światełko, jakiś taki moment i widzi, że to nie jest tak, że tylko jego trzeba wspierać, ale że on ma sprawczość też, nie tylko wobec siebie, swojego życia, ale też wobec życia kogoś drugiego. No, to jest fantastyczne.
Fantastyczne i powiem ci, że taka ten glejak, nie? Z jednej strony taki dramat, nie? A z drugiej strony obudził tyle dobra w ludziach i barkowiczach też. Tyle, wiesz, oni też takiej odpowiedzialności wzięli więcej, nie? Takiego, żeby Marysia się nie martwiła, nie? Także oni też, wiesz, jakby Marysię przytulali, Marysię pisali takie właśnie takie słowa, które wiesz, z serca o ich miłości, o ich pamięci. Wiesz, jak Marysia przychodzi do barki, to najpierw musi przejść wszystkie, wiesz, miejsca i się wyściskać z każdym. No i też właśnie to, że tak bardzo właśnie chcieli, żeby się Marysia nie martwiła, bo ona jednak bardzo dużo dźwigała. Ja widzę na taki wzrost odpowiedzialności za innych, zaangażowania większego. No i rzeczywiście też ta ofiarność, nie? Taka przy skromnych środkach, nie? No, ta nieprawdopodobna ofiarność. Więc no, ja myślę, że w ogóle też to był jakiś taki wzrost też tych naszych Barkowiczów. I nasze relacje, myślę, że są jeszcze bliższe, zawsze były bliskie, ale że naprawdę stali się tak naprawdę, najszczerzej powiem, że stali się naprawdę członkami rodziny. Nie? To była zawsze rodzina, ale teraz tak jakoś oni współodczuwali z nami, nie? I to tak okazywali z taką miłością, z taką troską, z takim wzruszeniem, no, że oni są naszą rodziną.
I to są fantastyczne wiadomości. Ja lubię przekazywać dobre wiadomości, to mało. Fantastyczne wiadomości. Oczywiście są trudności, ale są happy endy. Ja wierzę, zawsze jest happy end. Naprawdę. Czasami jest drugie dno, albo dwie puenty, albo trzy puenty, ale jest happy end. To teraz zrobimy małą przerwę na muzykę. Jacek Pol nam czymś cudnym zagra i powracamy do Państwa. Będzie drugi aspekt mijającego roku. Wspomnimy Cezarego Miżejewskiego. A teraz chwila muzyki.
You and I. Nocne rozmowy.
Nie czas umierać, wybrzmiała Billie Eilish piosenką nagrodzoną Oscarem, a w studiu Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, przedstawiciele fundacji Barbara Sadowska, Katarzyna Banaszak i Waldemar Zieliński. Podsumowujemy miniony rok, rozmawiamy o tym, co było i trudne, i piękne, i trudne, i piękne. I tak się będzie przeplatało w naszym dzisiejszym wieczorze, w naszej nocnej rozmowie. Bo takie jest życie właśnie. I trudne, i piękne, i trudne, i piękne. Rozmawiałyśmy o śmierci Cezarego Miżejewskiego, który w 2001 roku odwiedził Barkę razem z ministrem Hausnerem i który to między innymi doprowadził do stworzenia ustawy o spółdzielniach socjalnych.
I o zatrudnieniu socjalnym
w 2004 roku. A pomysłodawcami tego projektu byli Barbara i Tomasz Sadowscy. I to było takie fantastyczne przymierze tego, właściwie tak jak ja widzę, tego, co rząd z organizacjami, z aktywistami powinien robić. Współpracować dla naszego dobra. Nie wiem, może państwu to zabrzmi jak beauty contest competition, że ja tutaj mówię o miłości i potrzebie wspierania wzajemnego, ale właśnie tak jest. To, co wydaje się banalnym na co dzień, jest po prostu piękne i ważne i to buduje w nas tym, co nazywa się człowiekiem.
Albo
człowieczeństwem, albo osobą ludzką też, bo są osoby zwierzęce też dzisiaj z nami w studiu. Argo i Luna, które mam pod opieką, są dzisiaj z nami w studiu, ponieważ mają lęk separacyjny, ale tutaj sobie radzą bardzo, w sumie spokojnie. Troszkę się otrzepały, troszkę się popodgryzały, ale nam właśnie towarzyszą w wieczorze. Waldek się uśmiecha. Cezary Miżejewski. Niezwykły człowiek. Tak mówiłam, że nie znajduję określenia. Uśmiechnięty. Otwarty. Nigdy nie było rzeczy niemożliwej do rozwiązania, do załatwienia w takim dobrym znaczeniu.
No naprawdę niezwykły, nie? No, może zacznę od tego, że myśmy poznali Jurka Hausnera, jak jeszcze był profesorem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. I zapraszał nas do studentów, bo uważał, że studenci ekonomii nie mogą się uczyć tylko takiej tradycyjnej ekonomii, ale muszą też właśnie zobaczyć inicjatywy obywatelskie, które opierają się o rynek, ale nie celem jest tych działań maksymalizacja zysku, tylko no, rozwój możliwości pomagania, prawda? I jego bardzo, Jerzego, zainspirowała nasza opowieść, to, że w ogóle mieszkaliśmy w tym pierwszym domu przez 10 lat. No i potem wkrótce, po kilku pierwszych spotkaniach właśnie ze studentami z Jerzym w Krakowie, dowiadujemy się, że on został ministrem pracy i polityki społecznej. No i pierwszą wizytę, jaką on odbył jako minister, to była właśnie do Barki, w związku z tym, że nas poznał i że jego to tak intrygowało. Jak to w ogóle jest małżeństwo z dziećmi i tak dalej. I w tej rozmowie towarzyszył...
urzędników też intrygowało.
I w tej wizycie towarzyszył jemu również pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Młodziutki Cezary Miżejewski. No i powiem państwu, że to było bardzo takie przejmujące spotkanie, bo tak, myśmy byli tylko w takiej starej części Zawad, gdzie były same takie baraki rozwalające się. Tomek zawsze mówi na ślinę klejone, na drut, I wszystko second hand, wszystko.
Ale fantastyczne.
Fantastyczne, ale też w tych baraczkach, słuchajcie, już były tak, taka nasza kuchnia, gdzie gotowaliśmy obiady, były maszyny krawieckie i panie szyły flagi. To było wielkie bezrobocie w tamtych czasach. Była introligatornia, koperty kleiliśmy, był warsztat stolarski, budy dla psów robiliśmy. No i Jerzy, jak to zobaczył z Cezarym. Riksze, tak. Jak Jerzy to zobaczył z Cezarym, to mówią, jeju, to jest po prostu niesamowity pomysł na to, żeby aktywizować politykę społeczną, żeby odejść z tej doraźności, z tego, wiecie, takiego tylko trzymania ludzi w tym systemie zasiłkowym, nie? Że to jest, no że to po prostu, ale mówi tak, no ale jedna barka to za mało, to musi być rozwiązanie systemowe, nie? No i jakby wyznaczył Czarka do kontaktów z nami, poprosili, żebyśmy to wszystko opisali. Przyjechali studenci, pamiętam, z Warszawy, z Uniwersytetu Warszawskiego, no i opisywali, no na czym ta metoda polega, nie? No my sami nie wiedzieliśmy, że to no metoda, no po prostu bida była, bezrobocie wielkie, nie wiedzieliśmy co robić. Tomek mówi, no to zbieramy stare graty, stare ciuchy, przerabiamy, szyjemy i Wiara zabiera to do domu i to było taki ala Centrum Integracji Społecznej, ale przecież to nie było na to pieniędzy, to było taki spontan, nie? No i jak myśmy to opisali, no to rzeczywiście, po, też Tomek tam bardzo często jeździł do Cezarego i do Jerzego, prawda? I po paru miesiącach Cezary przyniósł projekt, bo on miał taki niesamowity zmysł przełożenia tego, co praktycy robili, na taki język ustawowy, nie? Miał niesamowity talent. No i w ogóle to była taka przyjaźń, że on, słuchaj, zwiedził potem też i inne miejsca, i Chudobczyce, i Władysławowo. On z chłopakami, wiesz, papierosy palił, słuchał ich opowieści. I on no po prostu też opowiadał o sobie, że on był internowany, że on w ogóle no takim jest socjalistą, ideowcem, tak nam mówił, że jemu tak zależy, żeby właśnie Polska w tej wolności, no żeby nie poszła w takie tylko, wiecie, biznesy. Liberalizm, biznesy, żeby nie zapomnieć o tych, którzy, no nie wiem, byli mniej szczęścia, mieli i tak dalej. I tak się niesamowicie właśnie że to jest takie ważne, że spotkali się tacy ludzie właśnie i Jerzy, i Cezary i Tomek, jeszcze był Krzysiu Więckiewicz. Wszyscy, z wyjątkiem Jerzego, ta trójka świętej pamięci. No i Cezary z trzęsącymi rękoma przyjechał i był taki właśnie przejęty, czy to, słuchajcie, czy to jest to, nie? Tą ustawę. Pamiętam, że było to takie seminarium w sali białej Urzędu Miasta Poznania. Pamiętam. Naprawdę, że czytał tą ustawę i wiecie, że naprawdę to było to, o co nam chodziło, nie? I myśmy mówili sobie, Boże, jak on to potrafił przełożyć, nie? Na ten język, nie? Ustaw. No i wkrótce potem ta ustawa weszła i zaczęliśmy pracę nad ustawą o spółdzielniach socjalnych. Przywieźliśmy ją z Włoch, nie? Ja byłam w 95 roku we Włoszech i tam zobaczyłam takie rozwiązania. No i wiesz, i pokazaliśmy to, no i zaczęliśmy się zastanawiać. Barka już prowadziła ośrodek w Kiekszu, wynajmowała sprzęt wodny, już sklepy z drugiej ręki zaczynaliśmy, Dażybór.
Reportaż mój i Marysi można całe planety przenosić.
Tak. Wyście nam towarzyszyły też właściwie tak w każdym etapie.
Radio publiczne w końcu.
Tak. I wiecie, i to też było po prostu takie, no to są nieprawdopodobne, słuchajcie, rzeczy, bo one zmieniają Polskę na bardziej solidarną. Ja tak jak powiem, że po prostu to nie ruch społeczny, on był ważny, Solidarność. Potem się zrobiły z tego związki zawodowe, ale gdzieś to się rozmyło potem, prawda? Myślę. Nasi przyjaciele, którzy przyjeżdżali z Francji i towarzyszyli tworzeniu się Solidarności w Polsce i wspierali ten ruch, potem byli zawiedzeni, że Polska poszła w tą stronę taką bardzo liberalną i dla nich barka była, dla tych naszych przyjaciół z Francji, była takim miejscem,
objawieniem,
gdzie się jakby tak. Wierność tym zasadom, nie? Że zabierało się słabszych, że z nimi, że oni byli przy wspólnym stole z nami, że też tam by jako rodzina, że sąsiedztwo włączone, że przyjaciele, no i
nie było brzydszych, gorszych, lepszych, no, tak. Ładniejszych, mniej chorych, bardziej zdrowych.
Tak, tak. I wiecie, i myślę, że dla Jurka i dla Cezarego, no pewnie to było... To było po prostu też takie doświadczenie, że oni walczyli o coś, ale tak naprawdę to wiesz, no trudno było sobie wyobrazić, jakby miało to wyglądać. I w bardzo to się jakby urzeczywistniało, nie? I Cezary i Jerzy, no mówili, że im to zmieniło myślenie. No i powiem tak, że Cezary potem został wiceministrem. Jako wiceminister cały czas był tym czarkiem. No a potem zmieniły się rządy i, a jeszcze no oczywiście ta ustawa o spółdzielniach socjalnych przeszła, tylko przy 3 głosach wstrzymujących się. Potem zmieniły się rządy i Czarek już tam nie załapał się na jakby ten nowy układ. Ale wyobraźcie sobie, że jak mówił o spółdzielczości, to był temu tak wierny, że przeszedł do spółdzielczości. Został zatrudniony w spółdzielni socjalnej Opoka, to jest w Kluczach, koło Krakowa. Działał, pracował jak spółdzielca. Ruch spółdzielczy był dla niego takim, wiecie, naprawdę taką niezwykle ważną formą w tym życiu społeczno-gospodarczym, że współwłasność, że ludzie mają dostęp do wiesz, do własności, do współdecydowania, do tego...
Tak zwana turkusowa struktura, gdzie wszyscy są właśnie decydujący.
I też wiesz, nie czują się tylko, że wiesz, że ktoś takim modelem komercyjnym zarządza. Pójdziesz tam, zrobisz tu, zrobisz to, tylko po prostu, że jest ten szerszy obraz zawsze znany pracownikom i oni nawet jak mają jakieś cząstkowe zadania, to rozumieją ten szerszy obraz. Więc Cezary był temu bardzo wierny. Potem założył Związek Lustracyjny Spółdzielni Socjalnych, no bo już weszła ustawa spółdzielnie socjalne i też one musiały mieć jakieś, wiecie, ciało, które by mówiło, że to dobrze, a to nie, a to trzeba poprawić. Więc jakby taki wierność właściwie i takie też ryzyko, nie? No bo właściwie bycie wiceministrem i przejście do ruchu spółdzielczego, potem do spółdzielni socjalnych, to można by powiedzieć, że to jest, dla kogoś mogłoby być to, że to po prostu, wiesz, spadł z wieży Eiffla na wiesz, na chodnik, nie? A dla niego...
Ale się nie zabił.
A dla niego to było, słuchajcie, no jakoś takie chyba...
Cudowne lądowanie.
Powiem, że to wcale nie było zlot w dół, tylko to było, myślę, że jakby on odnalazł, on jakby serce jego i wiesz, umysł były w tym dawno i że on właściwie może nawet miał ulgę, że tak to się złożyło w tym ministerstwie i że on w to wszedł. No i my byliśmy przez całe lata spokojni, że Czarek cały czas czuwa, nie? No bo w międzyczasie podjęto pracę nad takim już zebraniem tych wszystkich ustaw w ustawę o ekonomii społecznej. No i tam też trzeba było czuwać, prawda, nad zapisami. No wiesz, dużo rzeczy udało się zrobić. No też ja myślę, że inspiracja poszła z Włoch, że samorządy mogą zarezerwować zamówienie tylko do przedsiębiorstwa solidarnego, nie? No to jest rewelacja. To patrzcie, jaki to jest wyraz solidaryzmu, że nie najniższa cena, dumpingowa, co się zdarza, nie? Że się obniża cenę, żeby wygrać przetarg, a tutaj, że liczą się też te aspekty społeczne, włączenia ludzi po przejściach i że można zakup na przykład jakichś sprzętów czy usług zarezerwować tylko do tego przedsiębiorstwa społecznego. Na przykład my robimy cateringi, no to po prostu zarezerwowane.
Przepyszne cateringi.
Dla przedsiębiorstwa, bo ono działa w sferze publicznej ratowania ludzi. Więc muszę powiedzieć, że mieliśmy taki spokój, nie? Bo tak, Tomek odszedł 6 lat temu. Potem 2 lata temu Krzysiu Więckiewicz z tej trójcy. I w Boże Narodzenie, w 61. swoje urodziny, Czarek Mirzejewski. Nie? No i powiem wam, że ja napisałam, że do tego, kto to w Facebooku, to napisałam, proszę, proszę tak nie żartować. Może pan chce spowodować, żebyśmy my powiedzieli, jak bardzo cenimy Czarka, że może pan chce nas przebudzić, żebyśmy my sobie zdali sprawę, kim jest Czarek, ale to nie jest właściwe, jak pan żartuje, bo też no trudno było w to uwierzyć. Parę dni temu on był na konferencji w Zielonej Górze.
W doskonałej formie.
Go widzieliśmy w doskonałej formie, nie? I dopiero potem zorientowałam się, że to prawda i napisałam, że po prostu wiecie, że tak rzadko mówimy, ile zawdzięczamy komuś, nie? Że potem jak go zabraknie, to potem wiemy, że po prostu, że to jest wielka teraz pustka, nie? Że on czuwał, że teraz my już nie mamy komfortu, my się musimy teraz do Warszawy wybierać i patrzeć, żeby te ustawy nie poszły w jakąś głupią stronę, albo żeby nie stracić, bo wiecie, to nie jest tak, że dany raz taka sprawa jak przedsiębiorczość solidarna, to słuchajcie, to nie jest oparte na instynktach i takim mechanizmie, że chcę mieć więcej, więcej. To jest oparte na solidaryzmie, na zabraniu tego słabszego, nie? Do firm się bierze takich młodych, zdrowych, silnych, a my zabieramy tych słabszych. My właśnie chodźcie. I wiecie, to są rzeczy, to jest osiągnięcie cywilizacyjne, kulturowe, można powiedzieć nawet duchowe, nawet właśnie takie solidarnościowe i o to trzeba zabiegać. To nie jest dane raz na zawsze i wiecie, że my sobie to jako środowisko uświadomiliśmy. Wiesz, to już było takie pierwsze tąpnięcie, jak Tomka zabrakło, no ale był Czarek, tam czuwał, nie? Ale teraz naprawdę, wiecie, ja nie wiem, kto ma tam czuwać, nie? Bo my tutaj działaliśmy, ale zawsze mieliśmy tą spokojną głowę, nie? I że że to wymaga ogromnego, wiesz, zachodu i edukacji, i formacji, i w samorządach, i we władzach, żeby mówić, że to nie jest jakiś sektor, to nie jest jakiś projekt, to nie jest jakiś fragment, to jest zmiana myślenia, to jest usunięcie się, cofnięcie się trochę w tył, żeby było więcej przestrzeni dla uchodźców, dla potrzebujących, dla niepełnosprawnych, dla piesków, dla, wiesz, dla każdego, kto jest w potrzebie, nie? Że po prostu się trzeba trochę cofnąć, bo jak ja będę zawłaszczała i będę coraz więcej i 20% ludzi na świecie ma 80% tych dóbr materialnych świata, no to dla reszty zostaje troszeczkę, nie? Więc troszkę się trzeba cofnąć, ale na to trzeba formacji, umysłu, stylu życia nowego. No, to jest wielka sprawa i o to trzeba, bo to nie jest dane raz na zawsze.
Przypomniał mi się teraz świętej pamięci Stefan Bratkowski, przekochany.
Tak.
Właśnie jak...
Też był
nie jest właśnie...
O pracy organicznej mówił.
Zdecydowanie były całe seriale i cykle, które były na naszej antenie z udziałem Tomka Sadowskiego i Stefana Bratkowskiego. I no właśnie... Nic nie jest dane raz na zawsze.